LAMU, Letnia Akademia Młodych Umysłów Radia Naukowego.
Dzień dobry, młode umysły, wakacje w pełni, to i LAMU w rozkwicie. W tym odcinku prehistoria, historia i niewyobrażalnie wielkie liczby występują.
Jestem Marysia,
Artur,
Ola,
Marek,
Irena,
Jasiu,
Marysia.
A ja mam na imię Karolina. LAMU to wakacyjny projekt Radia Naukowego, bez reklam, bezpłatny i dla każdego. Działamy dzięki dobrowolnym wpłatom na patronite.pl/radionaukowe. Odcinek 5, sezon 3. Zaczynamy.
Letnia Akademia Młodych Umysłów, to my tu zadajemy pytania.
A do kwadratu plus B do kwadratu równa się C do kwadratu.
Kto poznaje?
A do kwadratu plus B do kwadratu równa się.
Wyjaśni wam to Marysia.
Jestem Marysia i mam 7 lat i mam pytanie, dlaczego równa nie jest A do kwadratu plus B do kwadratu równa się C do kwadratu. Że jest takie ważne, że aż Sanach o nim zaśpiewało.
Marysia i Sanach w duecie.
A do kwadratu plus B do kwadratu równa się C do kwadratu. A do kwadratu plus B do kwadratu równa się C do kwadratu.
Sanach zaśpiewała na życzenie fanów i jak widać potrafi zaśpiewać naprawdę wszystko. Wspaniała, wspaniałe. A teraz dowiedzmy się, o co chodzi z twierdzeniem Pitagorasa, bo tak się nazywa to równanie a do kwadratu, b do kwadratu równa się c do kwadratu, mówi profesor Piotr Nowak, matematyk oczywiście.
Mówiąc językiem ściśle matematycznym, twierdzenie Pitagorasa określa pewną relację długości boków w pewnym specjalnym typie trójkąta. A więc gdy jeden z kątów w trójkącie jest prosty, to suma kwadratów długości boków przylegających do tego kąta prostego jest równa kwadratowi długości tego boku, który leży naprzeciwko kąta prostego.
To może wyjaśnijmy, o co chodzi z tym kwadratem, no bo tutaj mowa o trójkącie, a za chwilę ten kwadrat. Do kwadratu, czy po prostu kwadrat, tak się mówi, gdy jakaś liczba jest mnożona przez samą siebie, czyli podnoszona do drugiej potęgi. 2 do kwadratu to jest 2 razy 2, czyli 4. 3 do kwadratu to jest 3 razy 3. Czyli 9. Z kolei kąty prostokątne otaczają nas w zasadzie wszędzie. Jeśli nie mieszkacie na poddaszu, to ściana do podłogi jest ustawiona właśnie pod kątem prostym. No widać, że stoi no prosto.
Odkrycie tej zależności przypisuje się Pitagorasowi oczywiście, czyli greckiemu matematykowi i filozofowi. Odkrył je w okolicach 590 roku przed naszą erą. Najprawdopodobniej jednak to twierdzenie, czy ta zależność była znana wcześniej w starożytnym Egipcie, Chinach i Babilonii. To twierdzenie można sformułować też trochę bardziej obrazowo, jako twierdzenie o spodniach Pitagorasa. Gdy do każdego z boków trójkąta prostokątnego doszyjemy kwadratowe nogawki, to twierdzenie to mówi, że dokładnie tyle samo materiału zużyjemy w sumie na dwie nogawki przy krótszych bokach, co na nogawkę przy najdłuższym boku. Najprostsze dowody tego twierdzenia polegają na pocięciu tych dwóch mniejszych nogawek na takie części, aby ułożyć z nich w sumie tą większą, trochę tak jak układankę.
W wolnej chwili koniecznie to zróbcie. Nożyczki w dłoń, kartki w dłoń, może rodzice wam pomogą. Zobaczycie, to działa. Matematyka jest naprawdę wspaniała, bo ona właśnie zawsze działa.
Dlaczego twierdzenie Pitagorasa jest takie ważne? No więc dzięki niemu można na przykład wyznaczyć najkrótszą odległość dwóch punktów na płaszczyźnie, na przykład na mapie, znając jedynie ich współrzędne, co jest niezwykle istotne w nawigacji czy geodezji. Przy pomocy trygonometrii można dodatkowo znaleźć zależności długości różnych boków trójkąta prostokątnego z kątami pomiędzy nimi, co można wykorzystać z kolei do mierzenia wysokości obiektów, na przykład wzniesień, znając jedynie odległość poziomie do wierzchołka i kąt z punktu obserwacyjnego na szczyt.
Trygonometria, czyli właśnie dział matematyki, który zajmuje się różnymi obliczeniami boków i kątów w trójkątach. To, co mówi profesor Nowak, jest bardzo, 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 bardzo ważne, bo matematyka działa właśnie nie tylko na kartce, czy jak się coś tam wycina. Można dokonywać rzeczy bez niej niemożliwych. Bez mierzenia możemy policzyć, czyli dowiedzieć się, na przykład jak wysoki jest budynek. Wystarczy, że wiemy, jak daleko od niego stoimy i jak wysoko musimy zadzierać głowę, żeby na niego spojrzeć.
Tak więc twierdzenie Pitagorasa to klasyczne, niezwykle ważne twierdzenie, I nic dziwnego, że Sana o nim zaśpiewała.
Dziękuję Ci, Marysiu, za to pytanie, bo istotnie o twierdzeniu Pitagorasa wszyscy prędzej czy później usłyszymy. Dobrze wiedzieć, czemu ono jest takie ważne. Natomiast o następnym zagadnieniu to ja się dowiedziałam od Poli.
Dzień dobry, mam na imię Pola i mam 8 lat. Chciałabym zapytać, co to jest liczba Grahama, ile ma zer i do czego służy?
Profesor Nowak jest, no cóż, profesorem matematyki, no to chyba da radę powiedzieć z głowy tę liczbę.
Niestety nie jestem w stanie podać liczby Grahama. Mogę jedynie powiedzieć, że kończy się na 7 i że dzieli się przez 3. Więc liczby w matematyce są niezwykle ważne. Jakby od liczb trochę matematyka się zaczęła. I istnieje nieskończenie wiele liczb. Nie ma największej liczby. Gdybyśmy założyli, że jest, to zawsze możemy dodać do niej jeden i dotrzymamy liczbę większą i ten proces może trwać w nieskończoność, także liczb jest nieskończenie wiele. Liczba Grahama, aby ją skonstruować, należy przeprowadzić pewną procedurę podniesień do potęgi, gdzie liczba podniesień w każdym kolejnym kroku zależy od wartości liczby otrzymanej w poprzednim kroku. Zdefiniował ją Ron Graham, amerykański informatyk, i jest ona pewnym górnym ograniczeniem wykorzystywanym w twierdzeniu o kolorowaniu grafów w kontekście tak zwanej teorii Ramseya.
Czym jest teoria Ramseya, nie jest nam w tym momencie aż tak bardzo potrzebna, aczkolwiek to istotne, że liczba Grahama jest używana konkretnie w pewnych rozwiązaniach matematycznych. Natomiast posłuchajcie tego, co teraz powie profesor Nowak. Mnie spadły kapcie.
Liczba Grahama jest większa niż liczba atomów we wszechświecie, a więc mówiąc obrazowo jest tak duża, że nie bylibyśmy w stanie jej zapisać, nawet gdyby zapisywać jedną cyfrę na jednym atomie. Wiemy o niej tyle, że jest podzielona przez 3 i kończy się na 7. Nie wiemy też, ile ma cyfr, ani ile cyfr ma liczba cyfr liczby Grahama. Z drugiej strony jest to skończona, konkretna liczba całkowita, jedynie tak ogromna, że nie jesteśmy w stanie objąć jej naszymi umysłami.
Dobra, skupmy się i spróbujmy to ogarnąć. Liczba, która jest większa niż atomy w całym wszechświecie. Te, które budują nas, planety, gigantyczne gwiazdy, miliardy miliardów tych gigantycznych gwiazd, niepojęte. A wiecie, co jest najlepsze? Że nawet do tak gigantycznej, gargantuicznej liczby możemy w wyobraźni dopisać kolejną cyfrę, choćby jedynkę, z przodu czy z tyłu. I ta liczba stanie się jeszcze większa. To jest właśnie nieskończoność. Natomiast co ciekawe, znalazłam informację, że liczba Grahama jest największą liczbą, która nie tylko sobie gdzieś tam jest, ale i znalazła zastosowanie. Ale
z tego co wiem, są już większe liczby, które pojawiły się od tego czasu w różnych twierdzeniach. Natomiast faktycznie przez dłuższy czas była ona największą liczbą, która była potrzebna do sformułowania twierdzenia matematycznego. Polu i Marysiu, super, że interesujecie się matematyką, to królowa nauk.
A wy jesteście królowymi i królami w zadawaniu celnych pytań.
Słuchasz LAMU, Letniej Akademii Młodych Umysłów Radia Naukowego.
Dzień dobry, jestem Marek i mam 11 lat oraz mam pytanie, czy Polska mogła być kiedyś imperium kolonialnym?
To bardzo oryginalne pytanie, Marku, dziękuję. Niewiele jest tematów historycznych w LAMU, a tu jeszcze mamy takie zagadnienie wielowątkowe. W takich przypadkach dobrze jest skierować kroki do instytucji, która ogarnia dużo dużych spraw. I taką instytucją jest na przykład Muzeum Historii Polski na warszawskiej Cytadeli. Pojechałam więc.
Muzeum Historii Polski jest wygodne. Zdaokoła panuje lekki chaos. Oczywiście 3 razy się zgubiłam, zanim przyjechałam pod dobrą bramę. I wygląda na to, że się udało.
Pan Michał Bąk zgodził się ze mną porozmawiać. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Czy Polska mogła być imperium kolonialnym? Jakby 11-letni Marek przed panem tutaj teraz stanął, to co by pan mu odpowiedział?
Odpowiedziałbym, że raczej nie. To jest skrótowa odpowiedź, a rozwinięta odpowiedź wymagałaby prześledzenia właśnie pewnej historii Polski i morza. Rzeczpospolita obojga narodów od XVI wieku. Jakkolwiek ten dostęp do morza miała, to mimo wszystko politycznie i tak społecznie, kulturowo była w pełni państwem lądowym. Generalnie rzecz biorąc, polska szlachta była zainteresowana tylko tym, żeby płody rolne, zboże spływało do Gdańska, a co dalej się z tym zbożem będzie działo, kto będzie je wiózł na zachód, to już ich nie interesowało.
To może tutaj dodajmy, czymże ta wspomniana szlachta była. Otóż w dawnej Polsce, a raczej właśnie Rzeczpospolitej obojga narodów, społeczeństwo było podzielone na tak zwane stany. Najliczniejszy stan to byli chłopi, mieszkali na wsiach, uprawiali ziemię i mieli niewiele praw, a za to mnóstwo obowiązków. Szlachta to była wyższa warstwa społeczna. Mieli dużo politycznych praw i zasadniczo byli bogatsi od chłopów. Od nastrojów panujących w szlachcie dużo zależało, bo to oni wybierali w drodze głosowania króla.
Szlachta polska nie miała ambicji do płynięcia za ocean, by tam zdobywać nowe ziemie, by tam zakładać swoje folwarki, bo miała takie tereny nadal w ramach własnego państwa. Była u nas tak zwana kolonizacja wewnętrzna. Przede wszystkim właśnie poruszano się w ramach Rzeczypospolitej, głównie właśnie na tereny Ukrainy, na dzikie pola, gdzie te ziemie były słabo zamieszkane.
Żeby to lepiej zrozumieć, warto zerknąć na mapy pierwszej Rzeczpospolitej. Jej granice się zmieniały, ale zasadniczo wyglądała ona zupełnie inaczej niż obecna Polska. Była dużo bardziej przesunięta na wschód, na tereny dzisiejszej Białorusi czy Ukrainy. Porównajcie sobie te mapy, bo różnica jest naprawdę ogromna.
Ale pamiętam takie historie, że były pomysły, żeby Madagaskar był polski. Czemu akurat Madagaskar?
Tak, to już są akurat pomysły dużo późniejsze. Tu można zamknąć temat właśnie pierwszej Rzeczpospolitej do czasów rozbiorowych stwierdzeniem, że poza szlachtą, która się nie była zainteresowana zamorską ekspansją, mieliśmy też bardzo słabe mieszczaństwo, bo w państwach zachodu odpowiedzialne za politykę kolonialną w dużej mierze też były takie inicjatywy poniekąd prywatne, wspierane przez państwo, jak korporacje wielkie, jak na przykład Kompania Wschodnioindyjska. A to były głównie właśnie korporacje funkcjonujące z pieniędzy mieszczan.
Właśnie, bo byli jeszcze mieszczanie. To też był jeden ze stanów. Mieszkali, no cóż, w miastach i zajmowali się głównie handlem i rzemiosłem. Ale jest jednak pewien szczegół historyczny, o którym niewiele osób wie.
Natomiast jednak można powiedzieć, że w pewnym sensie pod polską opieką były kolonie, bowiem wasal Rzeczypospolitej, takie malutkie państwo Kurlandia, znajdujące się na terenach obecnej Łotwy, miało swoje własne mikroskopijne ambicje kolonialne i Kurlandczykom udało się założyć dwie bardzo niewielkie kolonie u ujścia rzeki Gambia w Afryce oraz na Tobago. No ale państwa morskie dużo silniejsze jak Holandia, Kurlandię po prostu wygryzły z tych kolonii.
Madagaskar?
Będę w tej rozmowie uparcie pytać o Madagaskar.
A ten Madagaskar to jest dużo późniejsza historia, to już jest XX wiek. Jeszcze można na krótko wspomnieć o wieku XIX, że tak pozwolę sobie jednak chronologicznie. Kiedy przestała istnieć Rzeczpospolita, to pojawił się temat, że no, kraj się sypnął, to może jednak sobie zrobimy nowy gdzie indziej, gdzieś bardzo daleko od wszelkich Rosjan, Prusaków i innych Austriaków, którzy nie są nam zbyt sprzyjający.
Rzucić wszystko, wyjechać w Bieszczady w takiej turbowersji, tak?
Dokładnie, dokładnie.
Pewnie większość z was to wie, ale przypomnijmy, że przez ponad 100 lat nie było takiego kraju jak Polska. Jej terytorium zostało zagarnięte przez wspomnianych Rosjan, Prusaków i Austriaków. Stąd też pomysł części Polaków. Zmieńmy otoczenie na przyjaźniejsze.
Były takie plany, one były na różną skalę. Między innymi założenie kilku takich kolonii w Turcji. Udało się założyć taką polską wioskę, to się nazywało Adampol. Tam bardzo długo funkcjonowała taka polska mniejszość. No ale były też większe ambicje, właśnie nawet założenie własnego stanu w Stanach Zjednoczonych. Tak, rzucamy wszystko, wyjeżdżamy jak najdalej, najlepiej na daleki kontynent. Natomiast no, te wszystkie takie większe plany oczywiście spełzły na niczym. Jak zwykle rozbija się o kwestie finansowe, a i z Polakami też nie bardzo się liczono, no bo nie mają własnego państwa, więc...
Nie były to łatwe czasy. No i wreszcie mój wyczekany.
No i w końcu przechodzimy do tego nieszczęsnego Madagaskaru. Tu już jesteśmy w XX wieku, Polska w końcu odzyskuje niepodległość, no i Rzeczpospolita, jako że się uważa za mocarstwo nowo odrodzone, jak wiele, wiele państw, które wtedy się odradzają, no to zarazem ma też ambicje kolonialne.
No tak, chcieć to sobie można, ambicje to sobie mieć można, ale już było późno i większość kolonii była zajęta. No ale ten Madagaskar.
A Madagaskar po pierwsze miał pewne dziwne związki kulturowe z Polską. Otóż znowu można byłoby się cofnąć do wieku XVIII. Był taki polsko-węgierski szlachcic, który za czasów Konfederacji Barskiej został schwytany przez Rosjan i wywieziony na Syberię. I on z tej Syberii uciekł i po wielu perypetiach trafił właśnie na Madagaskar, gdzie został gubernatorem miejscowej kolonii.
Ale wiecie, uciec z Syberii to była nie lada sprawa, a jeszcze dotrzeć na Madagaskar, mówimy tutaj o tysiącach kilometrów, to naprawdę było coś. Ten pan to był niezły agregat. Bo nie tylko z zesłańca stał się gubernatorem, ale i...
W końcu został przez miejscowych obwołany królem i zbuntował się przeciwko Francji.
Historyk zwykle poważny nie może tutaj ukryć rozbawienia, bo i pomysł był dość karkołomny.
Cała eskapada skończyła się dość marnie, oczywiście. No niestety Francuzi no, to potęga tak kolonialna, jak i mocarstwo lądowe, więc eskapada skończyła się marnie. No ale jakiś tam właśnie ten związek był i plan był, więc władze polskie, ale też pewne inicjatywy oddolne, jak Liga Morska i Kolonialna, zamyśliwały o tym, jakby tu może wejść w ten świat kolonialny, no ale wszystko zajęte, więc może coś odkupimy. I właśnie pojawił się pomysł tego Madagaskaru, który był kolonią w gruncie rzeczy potwornie biedną.
To się w końcu nie udało, bo bardzo nie podobało się między innymi Francji, która torpedowała te pomysły, a w międzyczasie wybuchła też II wojna światowa. Wcześniej Polska miała też pomysły na przejęcie Liberii, to w Afryce Zachodniej. Był na to pewien specyficzny sposób.
Polacy po prostu się zjeżdżali do kolonii, które należały już do innych i kupowali tam ziemię. No ale właśnie to ostatecznie znowu spełzło na niczym, bo no primo, jak zwykle, nie ma pieniędzy. Po drugie, jak to już jest czyjaś kolonia i ktoś zauważał, że mu się Polacy zjeżdżają, zaczynają się osiedlać, no to było takie, może niekoniecznie.
No to wyglądało na jakiś plan, ale wie pan, ja się tak zastanawiam, może to dobrze, że my nie byliśmy imperium kolonialnym, bo to przecież nie są dobre karty z historii, to jest okrucieństwo, dużo zła. Szczerze mówiąc, mnie się to podoba, że nie byliśmy.
Tak, zdecydowanie. Obecnie raczej możemy sobie postrzegać jako właśnie pewną zaletę, że nie byliśmy imperium kolonialnym, no bo kolonializm jako forma imperializmu, właśnie agresywnej ekspansji, która łączyła się z wyzyskiem miejscowej ludności, a nawet jej eksterminacją, jest raczej czarną kartą w historii Europy. Więc dobrze, że w gruncie rzeczy nie braliśmy w tym właśnie udziału.
No i na szczęście nie będzie całego piętra w waszym Muzeum Historii Polski dotyczącego kolonializmu, bo tutaj jesteśmy w okolicy, gdzie się to muzeum buduje, wielkie, piękne, wspaniałe. Kiedy będzie można je zwiedzić? Wie pan już?
Budynek otwiera się pod koniec września. Natomiast po otwarciu budynku będzie seria wystaw czasowych, bowiem wystawa stała, już ta domyślna, no na nią będzie jeszcze trzeba poczekać parę lat.
Bardzo dziękuję i idę sobie od pana. Mam nadzieję, że tym razem trafię jakoś do wyjścia względnie. Dziękuję serdecznie.
W razie czego odkopiemy panią i nadamy odpowiedni numer inwentarzowy.
Dobrze, okej. Mogę być obiektem muzealnym, w sumie czemu nie? Może kiedyś jakiś archeolog mnie odkopie. To się nawet dobrze składa, bo drugie pytanie w tym odcinku w sam raz pasuje do archeologa, czyli takiego badacza przyszłości, który próbuje ją zrozumieć na podstawie zachowanych śladów fizycznych, budowli, narzędzi, naczyń i tym podobne.
A teraz łączę się z panem profesorem Piotrem Dyczkiem, który jest hen na wykopaliskach w Czarnogórze. Halo profesorze, czy my się słyszymy na tę odległość daleko?
Halo, tak, słyszymy się świetnie. Witam panią, witam państwa.
I co pan tam tak wykopuje?
O, tutaj mamy całe miasto iliryjskie, czyli to jest taka specjalna dość tajemnicza kultura, która występuje głównie na obszarze Albanii, ale ona także sięgała na obszar Czarnogóry i kopiemy jedną ze stolic tego wielkiego państewka, królestwa, które nazywało się po grecku Ridzon. Mieszkała tutaj jedyna kobieta królowa Teuta, która zarazem była szefową piratów iliryjskich, którzy napadali statki rzymskie pływające po Adriatyku. Tak dość tajemnicze miejsce i pięknie położone.
Proszę pana, ale zestaw naprawdę, nie dość, że królowa, to jeszcze szefowa piratów i tajemnicze sprawy, może jakieś skarby znajdziecie. Tym bardziej dziękuję, że znalazł pan czas. Pytanie mam do pana.
Jestem Artur i mam 5 lat. Kiedy wymyślono budynki?
A, Arturku, to jest wspaniałe pytanie, a jest to kwestia definicji. Co my rozumiemy pod pojęciem budynku? Oczywiście najstarsi ludzie, nasi pra-pra-pra-przodkowie mieszkali w jaskiniach, a w zasadzie u wejściach do jaskiń. No i to jest paręset tysięcy lat przed naszą erą. Później oczywiście mamy szałasy różnego rodzaju, także szałasy nie tylko wykonywane z jakichś gałęzi i trzciny, ale przykrywane skórami zwierzęcymi. Ale my, jako archeolodzy, tych budowli, czy tych konstrukcji, może tak lepiej powiedzieć, nie uznajemy za budynki, ponieważ zgodnie z naszą definicją budynek to jest konstrukcja na trwale związana z podłożem, to znaczy ona nie może być przenoszona i nie może być opuszczana. Jak człowiek już w nim mieszka, to mieszka albo w ogóle opuszcza, no bo dom został zwalony. No takie domy muszą mieć rzeczywiście fundamenty i całe wewnętrzne wyposażenie. Jeśli zatem pytasz o tego typu domy, to ich powstanie wiąże się z pewnym bardzo ważnym punktem zwrotnym nawet w dziejach ludzkości. Mianowicie, kiedy ludzie udomowili zwierzęta i kiedy udomowili rośliny, no to oczywiście już nie mogli sobie wędrować, dlatego że po to, aby zrobić dobre pole, na którym urośnie pszenica, jakiekolwiek zboże, aby go nawodnić, wymagało to dużo pracy.
Zatrzymajmy się tutaj na moment, bo to szalenie ważne. Przez większość czasu, kiedy ludzie istnieli na Ziemi, nie mieszkali w jednym miejscu. Szczerze by się zdziwili, gdyby ich zapytać, a ty gdzie mieszkasz? Gdzie jest twój dom? Coś takiego w zasadzie nie istniało. Ludzie żyli w grupach i tak sobie w tych grupach wędrowali, śpiąc raz w jednym, raz w drugim miejscu. Aż doszło do tej zasadniczej zmiany. Do udomowienia zwierząt, roślin, a niektórzy mówią, że i samych ludzi. O tym właśnie wspomniał profesor Dyczek. Posłuchajmy, co dalej.
Zwierzęta także musiały być chronione. Później trzeba było zebrać plon. Ten plon gdzieś trzeba było umieścić, bo nie wszystko można było sprzedać. Trzeba było także mieć część tych plonów do własnego użytku. W związku z tym musiały być spichlerze. A żeby te wszystkie rzeczy były spełnione, musiała powstać idea trwałej budowli. I taką najbardziej dotychczas, najstarszą miejscowością, czy też miejscowościami, czy też osiedlami, w których odkryto rzeczywiście domy najstarsze w ogóle, jakie znamy, znajduje się niedaleko takiego stanowiska, którego pewnie ty, Arturze, także znasz jego nazwę, ono się nazywa Jerycho.
Stanowiskiem archeolodzy nazywają miejsca wykopalisk, czyli tam, gdzie szukają dawnych śladów przeszłości. Stanowisko Jerycho znajduje się w obecnej autonomii palestyńskiej. W sieci jest dużo zdjęć z tego miejsca.
Ale to Jerycho, o którym mówię, jeszcze wtedy nie istniało. Parę kilometrów od Jerycha jest inne stanowisko, ono się fachowo nazywa Tel el Sultan i tam odkryto trzy osady niewielkie, jedna przy ujęciu wodnym i jedna i dwie na szlaku handlowym, w którym po raz pierwszy rzeczywiście odkryto pozostałości domów, ale okrągłych. Bo te domy naśladowały dawne szałasy, tyle że już były wykonane z trwałych materiałów. I to jest 9 tysięcy lat przed naszą erą.
9 tysięcy lat przed naszą erą, a nasza era ma 2000 lat. Czyli słuchajcie, najstarsze budynki, które znamy, istniały już 11 tysięcy lat temu.
A jeszcze ciekawsze i równie wczesne domy mamy w Anatolii, czyli południowej Azji Mniejszej, czyli w południowo-zachodniej Turcji. Mianowicie tam jest takie znane stanowisko, Çatalhöyük się nazywa, gdzie domy były połączone razem, nie było ulic. Fasady domów tworzyły coś w rodzaju muru obronnego, a ludzie poruszali się i wchodzili do domów po dachach. Czyli częściowo dachy służyły jako ulice i zamiast drzwi wejściowych do domu znajdowały się otwory w dachu i oni po drabinkach schodzili sobie do tych pomieszczeń.
Ale to o zewnętrzach budynków, bo jeśli chodzi o wnętrza, to długo, długo wszyscy mieszkali w jednym pokoju.
I w jednym kącie na przykład było ognisko i piec, w innym były miejsca do spania, w jeszcze innym wykonywano jakieś tam rzemieślnicze czynności, czy też czynności domowe. Ale bardzo rychło na Bliskim Wschodzie wymyślono inny typ domu, którego centralną częścią był dziedziniec. Wokół tego dziedzińca znajdowały się pomieszczenia już o różnych funkcjach, czyli osobno była kuchnia, osobno miejsce do spania, osobno tam do wyrobów rzemieślniczych. Na samym dziedzińcu znajdowała się przeważnie studnia albo cysterna i dziedziniec służył także jako miejsce komunikacji, bo łatwo było przejść przez dziedziniec do dalej oddalonych pomieszczeń, no i łatwo się było na dziedzińcu spotykać. Przy czym te domy jeszcze były przede wszystkim parterowe, choć już na Bliskim Wschodzie zaczęły się domy piętrowe, to takim mistrzem w budowaniu domów piętrowych był Egipt. I działo się to mniej więcej w tym samym okresie. Wiemy, że domy bogatych Egipcjan no były na przykład dwupiętrowe, co jak na tamte czasy, no to już były bardzo wysokie, bardzo duże wysokości. No i konstrukcja no także musiała być odpowiednio przemyślana, żeby taka budowla się nie zawaliła.
Starożytni Egipcjanie, i nie tylko, musieliby być mocno zaskoczeni, widząc, że dziś można mieszkać na przykład na 10 piętrze. Natomiast Egipcjan, szanujmy, w końcu zbudowali niebywałe, bardzo wysokie piramidy, choć no nie były one przeznaczone do mieszkania dla żywych. Profesor Dyczek ma jeszcze słowo do ciebie, Arturze.
Arturku, serdecznie cię pozdrawiam. Mam nadzieję, że temat cię zainteresował. Nie wiem, czy będziesz chciał być archeologiem, ale sądząc po pytaniu, być może będziesz wybitnym architektem, a to, co ci dzisiaj powiedziałem, być może spowoduje, że wymyślisz jakieś nowe układy architektoniczne, a potem będę na stare lata bardzo dumny i powiem, to ten Artur, który pytał mnie o domy, wymyślił taką wspaniałą konstrukcję. Życzę ci tego i wszelkiego powodzenia tobie i twoim rodzicom.
A jaka ja będę dumna, że to u mnie w Lamu.
Letnia Akademia Młodych Umysłów Radia Naukowego.
I przed nami ostatni w tym odcinku zestaw pytań. Pozostajemy w odległej przeszłości, a nawet bardzo, bardzo odległej. Przed wami trzy pytania, które układają się w jedno wielkie pytanie. Jedno z najczęściej zadawanych wobec historii człowieka.
Cześć, mam na imię Marysia. Mam 5 lat i mam pytanie. Dlaczego my umiemy mówić, a inne zwierzęta nie umią?
Mam na imię Jasio i mam 5,5 lat. Chciałbym zapytać, dlaczego ludzie mówią i jak to się stało, że ludzie zaczęli mówić?
Jak ludzie wymyślili języki? Nazywam się Irena i mam 5,5 lat.
Muszę wam powiedzieć, drogie młode umysły, że jak usłyszałam te pytania, to zaczęłam sama siebie obserwować, jak to jest, że ja mówię. No i też musiałam się umówić, napisać do dr Magdaleny Babiszewskiej, żeby nam o tym opowiedziała. Dzień dobry.
Dzień dobry. Rzeczywiście ja też sobie kiedyś zadawałam to pytanie, no i doszłam do pewnych wniosków. Ale najpierw, zanim przejdziemy do konkretów, wiecie, że jest ponad 4000 ssaków i ponad 10 tysięcy gatunków ptaków obecnie żyjących, czyli zwierząt, które tak naprawdę mają stosunkowo duże mózgi w odniesieniu do wielkości ciała, a tylko my, ludzie, homo sapiens, potrafimy mówić mową artykułowaną. A i co jest ciekawe, jest ponad 7 tysięcy różnych języków na całym świecie. No więc jak to się właściwie stało, że my ludzie potrafimy mówić?
I teraz dr Babiszewska opowie wam o hipotezach, czyli o pomysłach naukowych na wyjaśnienie tej zagadki. Hipotezy są bardzo ważne w nauce. Nie polegają na tym, że się tak wymyśla coś od sufitu, tylko proponuje się prawdopodobne rozwiązanie zagadki i potem się ten pomysł weryfikuje, sprawdza. Tak właśnie działa nauka. Posłuchajmy więc o hipotezach na wyjaśnienie powstania mowy.
Na początku naukowcy myśleli, że może to dlatego, żeby przekazywać informacje, jak robić różne narzędzia. No ale potem się okazało, że są różne zwierzęta, które potrafią tworzyć narzędzia i się nimi posługiwać, a wcale nie potrafią mówić. To nie był dobry trop, to szukano dalej. A może to chodziło o to, że dzięki mowie nagle ludzie mogli sprawnie polować na zwierzęta. No ale jak przyjrzano się szympansom, okazało się, że szympansy świetnie potrafią polować, a wcale nie potrafią mówić. To też nie był dobry trop. No więc jak do tego dojść? Skąd tak naprawdę wytworzyła się w ludziach ta potrzeba rozmowy? Przyjrzyjmy się szympansom, naszym najbliższym krewnym w królestwie zwierząt. Szympansy i ludzie bardzo, 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 bardzo dawno temu mieli wspólnego przodka. Dlatego mówimy, że jesteśmy kuzynami.
Pamiętacie? Było już o tym w tym sezonie Lamu, w poprzednim, czwartym odcinku. Doktor Martyna Molak-Tomsia opowiadała, jak powstał, wyewoluował człowiek i że właśnie mieliśmy z szympansami wspólnego przodka. Dziś, przyglądając się szympansom, możemy dużo rzeczy wywnioskować, co mogło się dziać u dawnych praludzi.
A więc szympansy żyją w lasach, lasach deszczowych, które są bardzo gęste. Żyją w grupach, które mają od około 25 do 80 osobników. Porozumiewają się z nimi na różne sposoby. Na przykład robią bardzo śmieszne miny, również gestykulują, czyli ruszają rękami. Również mają takie śmieszne zawołania, które wydobywają ze swojej krtani, czyli narządu, który produkuje dźwięk, w różnych sytuacjach. Na przykład jak znajdą drzewo, które ma bardzo dużo owoców, wtedy wydają takie specjalne zawołania, które się nazywają food calls. I jak inne szympanse słyszą te zawołania, wtedy biegną szybko w tym kierunku, gdzie je słyszą, bo spodziewają się całkiem sporej kolacji.
Hej, my przecież też tak robimy. Głośno mama czy tata woła z kuchni: obiad! Albo bardziej niecierpliwie:
obiad!
Ale i takie zawołania to nie jedyny sposób komunikowania, porozumiewania się szympansów. Jest nim również iskanie.
Co to jest iskanie? No otóż szympansy mają futro, a w tym futrze czasami znajdują się kawałki liści, na przykład kawałki patyków czy jakieś insekty. No więc trzeba się ich pozbyć. I po to na przykład podchodzi inny szympans i pomaga nam wyczyścić futro. To jest trochę tak, jakby mama głaskała nas po głowie. Jest to bardzo przyjemne. Dlatego szympansy bardzo lubią się iskać. Dlatego też naukowcy zauważyli, że niektóre szympansy częściej się iskają, a niektóre prawie w ogóle. I na tej podstawie ocenili, które szympansy się lubią w danej grupie, a które nie. I to są bardzo ważne informacje, jeśli się żyje w grupie, bo warto wiedzieć, kto jest twoim przyjacielem, kto jest wrogiem i kto jest przyjacielem twojego przyjaciela, a kto wrogiem twojego przyjaciela.
To jest wszystko szalenie ciekawe, ale no one dalej nie mówią, te nasze szympansy, więc co to ma wspólnego?
No właśnie, szympansy nie mówią, natomiast możemy wnioskować, co się działo w naszej przeszłości. No i tak, nasi przodkowie bardzo, bardzo dawno temu w pewnym momencie musieli opuścić wygodną dżunglę. Przemieścili się na sawannę. Sawanna to taka duża łąka, gdzie są bardzo wysokie trawy i gdzieniegdzie krzaki i drzewa. Na tej sawannie ciężej się ukryć przed drapieżnikami. Dlatego nasi przodkowie, to jeszcze nie do końca byli ludzie tak jak my jesteśmy, musieli zacząć tworzyć większe grupy, czyli zbierać się w takie skupiska, bo dzięki temu byli bezpieczniejsi, mogli się łatwiej chronić przed lwami i innymi drapieżnikami. No ale jak jest się w tak dużej grupie, około 150 osobników, no to jak się iskać ze wszystkimi? No to trzeba byłoby spędzić cały dzień tylko i wyłącznie na iskaniu. A kiedy będziemy spać? Kiedy będziemy jeść? No, nasi przodkowie nie przeżyliby, gdyby nie wymyślili innego sposobu na komunikowanie, kto jest przyjacielem i z kim warto spędzać czas.
W tym momencie pozwolę sobie zwrócić Waszą uwagę, drogie młode umysły, na sprawę, o którą szczególnie pytała Marysia. Dlaczego my umiemy wypowiadać słowa, mówić, a zwierzęta nie? Tutaj również chodzi o to, jak zbudowane są nasze ciała. O to, co się da z naszych gardeł wykrzesać, wyjaśnia dr Babiszewska.
W pewnym momencie, jak ludzie musieli opuścić lasy deszczowe i przemieścić się na otwarte sawanny, przeszliśmy z chodu knykciowego na chód dwunożny. Co to znaczy? Że już nie chodziliśmy tak jak szympanse, czy nie opieraliśmy się na przednich kończynach, ale zaczęliśmy chodzić po prostu na dwóch nogach.
Teraz dla nas takie chodzenie na knykciach byłoby strasznie niewygodne. Dobrze, ale co to jest ten knykieć? Złóżcie dłonie w pięść. Knykcie to jest ta płaska powierzchnia palców. Chcecie wypróbować chód knykciowy? Proszę bardzo. Stopy normalnie, nie jesteście na kolanach, ale opieracie się na złożonych w pięści dłoniach, czyli właśnie na knykciach. I spróbujcie się tak przemieszczać. Nic miłego, trochę boli i niewygodnie, ale to dlatego, że nasze ciała nie są już do takiego chodu przystosowane. Takie na przykład goryle czy właśnie szympansy prychnęłyby na nasze marudzenie, bo dla nich to codzienność. Ale właśnie, właśnie. Nasi przodkowie zaczęli chodzić w sposób wyprostowany i to spowodowało szereg zmian. ważnych również dla języka.
To znaczy, że narząd, który odpowiada za tworzenie dźwięku, nagle przesunął się w szyi troszkę niżej. Również na skutek tego, że zaczęliśmy jeść inne rzeczy, nasz język się skrócił, nasze zęby się zmniejszyły, również ich ilość się zmniejszyła. Ogólnie nasza buzia stała się troszkę mniejsza, czyli gracylna. I nasza twarz stała się ortognatyczna. To są trudne słowa, ale się nie przejmujcie. Generalnie chodzi o to, że nagle mogliśmy oprócz dźwięków takich jak o, u, e, czyli samogłosek, nagle mogliśmy wytwarzać spółgłoski, takie jak my, ty, nagle mogliśmy powiedzieć mama, tata na przykład. To dało nam ogromne możliwości, bo już nie musieliśmy się iskać z innymi członkami naszej grupy, ale mogliśmy po prostu z nimi porozmawiać.
Te spółgłoski to naprawdę nie w kij dmuchał. Zobaczcie, ile mamy w polskim języku samogłosek. Ileż to słów z nich ułożymy? Niewiele. Au, ej, ou. A dodając spółgłoskę, możemy zrobić cuda z takiego na przykład samego o. Pod, do, od, spod, rok, sok, mrok, skok, krok i tak dalej. Spółgłoski są ekstra.
Dzięki językowi mogliśmy rozmawiać o innych osobnikach i opowiadać sobie historię o innych członkach naszej grupy, że Kasia lubi się z Zosią, a, ale Zosia już nie lubi Basi. Podsumowując, język najprawdopodobniej wyewoluował, czyli powstał po to, żeby przekazywać sobie informacje społeczne. A to z kolei było potrzebne po to, żeby tworzyć spójne i sprawnie funkcjonujące grupy.
To wszystko jest zrozumiałe, tylko jedna rzecz. Dlaczego nie ma jednego wspólnego języka dla całej ludzkości, tylko aż 7000? Dlaczego jest angielski, hiszpański, rumuński, rosyjski, chiński i wiele, 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 wiele jeszcze innych, których nawet nie byłabym w stanie teraz wymienić?
Po pierwsze dlatego, że jesteśmy bardzo kreatywni. Dzięki temu, że mamy duże mózgi i dużo tak zwanej kory nowej, czyli tej części mózgu, która odpowiada za myślenie właśnie, jesteśmy w stanie wytworzyć przeróżne, różne systemy. To jest jedna rzecz. A druga rzecz, że w naszym świecie jest tak, że teraz mówimy, że świat to globalna wioska. Ale nie zawsze tak było. Kiedyś było tak, że jak osoby żyły w małej wiosce gdzieś wysoko w górach, to oni bardzo rzadko spotykali się z innymi ludźmi, którzy mieszkali nawet całkiem niedaleko, ale za górą. Czyli trzeba było przejść wielką górę, żeby dotrzeć do tej innej wioski. Się rzadko komunikowali, dlatego wytwarzali swoje systemy komunikacji, swoje języki, które przydawały im się, były przydatne w danym środowisku.
Obie jesteśmy mamami niedużych jeszcze dzieci. Jest to niesamowite obserwacje, jak zaczynają mówić. Wy, młode umysły, zapytajcie swoich rodziców, jak to było, ale jak ten język się zaczyna pojawiać, jak są coraz bardziej spójne te wypowiedzi, to dopiero widzę, jak ten język jest trudny i jaka to jest niesamowita umiejętność.
Zdecydowanie tak. Ja co zauważyłam, że na przykład dzieci na początku mówią właśnie te spółgłoski, które są proste. Mama, tata, baba, to są najprostsze. A potem jakby zauważcie, że powtarzają dwa razy tą samą sylabę. I pierwsze słowa, które dzieci mówią, to są właśnie podwójne sylaby. Tak samo brum brum, często dzieci mówią na auto. Albo lala na śpiewanie, albo na lalę, rzeczywiście lalkę. Także są różne etapy, przez które przechodzi każdy człowiek, żeby móc w końcu w wieku około 6-7 lat rozmawiać jak prawie dorosła osoba o różnych ważnych rzeczach, między innymi o nauce.
Czyli tak jak wy, kochane młode umysły. To był 5. odcinek LAMU sezonu 2023. Jesteśmy więc na półmetku tegorocznej przygody. LAMU to ogrom pracy, ale jeszcze więcej satysfakcji. Naszą działalność można wesprzeć dobrowolną wpłatą na patronite.pl/radionaukowe. Bardzo dziękuję. A w kolejnym odcinku między innymi...
Dlaczego klej klei?
Dlaczego jak kładam zabawki pod wodę, robią się większe?
Skąd się bierze kurz?
Oj, będzie się działo. Do usłyszenia.
Letnia Akademia Młodych Umysłów. To my tu zadajemy pytania.